Świeci się. Dzień dobry. Jak sądzę, spotykamy się po raz kolejny, bo niektórzy z Państwa się do mnie tak miło uśmiechali w kolejce, kiedy ja jeszcze myślałam, że jestem zupełnie anonimowa. Tak, ja się specjalizuję w filmach, które nie zawsze są udane, nie zawsze są przyjemne, na pewno są z filmami z archiwum, więc kiedy mam okazję zapowiedzieć film, który jest czystą przyjemnością, nie pochodzi z jakiejś odległej zupełnie epoki, to zapowiadam go z lekkim sercem. Na pewno przed Państwem jest bardzo miły wieczór, chyba że ktoś ma tak bardzo jasno sprecyzowane poglądy na moralność, na związki międzyludzkie, to może poczuć się troszeczkę zdezorientowany, ale przeprowadzimy się razem przez tę historię. Zatytułowałam ten wykład od tytułu filmu Zwiąż mnie, czyli o miłości i miłosierdziu. I to są bardzo duże słowa, słowa, które kojarzymy no, chociażby przez miłosierdzie z Ewangelią, ale nie chciałam Państwa obciążać całym ciężarem tych słów, tylko zrobić tak, jak to robi Almodóvar, zestawić je z jakimś żartem, z jakąś dwuznaczną aluzją. I tutaj właśnie sam tytuł, który powinien nasuwać Państwu skojarzenia z taką namiętnością, której jest element przemocy, to zestawienie myślę, że powinno troszeczkę odjąć ciężaru tym pięknym, wielkim słowom. Z tego slajdu tytułowego wychyla się do Państwa Pedro Almodóvar w wieku 40 lat. W tę scenę z czerwoną kurtyną zobaczymy potem w filmie i w tym miejscu będzie stał Antonio Banderas. I to jest pierwsza sugestia, że możemy między tymi postaciami przeprowadzić jakąś analogię, jakiś łącznik, chociaż w przypadku Zwiąż mnie postać grana przez Antoniego Banderasa jest po prostu młodym, to jest po prostu młody, niezrównoważony człowiek, który wychodzi ze szpitala psychiatrycznego, ale któż z nas nie jest odrobinę szalony, kiedy jest spowodowany miłością i kto nie jest nieco przewrażliwiony, kiedy obiekt jego pożądania nie odpowiada tak, jak tego chcemy. Do tej analogii między Antoniem Banderasem i Pedrem Almodóvarem oczywiście uprawnia mnie po stokroć film Ból i blask. To jest fantastyczna okazja, że w tym samym tygodniu, kiedy Państwo mają film Pedro Almodóvara w swoim kursie Akademii Kina Światowego, zarazem w repertuarze Kina Nowe Horyzonty jest film Ból i blask, przy czym nie jest to jakiś po prostu późny film reżysera, który już się nieco wszystkim opatrzył, bynajmniej to jest film, który idzie odważnie w blasku i chwale przez kolejne festiwale i teraz nominowany jest do Nagrody Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. No i sam Antonio Banderas, jak wiemy, nominowany do Nagrody Oscara za najlepszą rolę męską. Więc mamy taką koincydencję, która świadczy o tym, że ktoś jest jednocześnie klasykiem, jak i ciągle jest w centrum uwagi krytyki, jurorów i publiczności. I tutaj dr Kozubek powiedziała, że nie macie żadnych ważnych ogłoszeń. Ja mam ważne ogłoszenie. Nie wiem, czy organizatorzy, czy pani Ela Janik tak to właśnie sprytnie obmyśliła, ale światowa premiera filmu Zwiąż mnie była dokładnie 22 stycznia 1990 roku, więc jest to okrągła 30. rocznica światowej premiery. Już nam się kiedyś tak udało z ludźmi z hotelu, że była to dokładnie ta data. Więc możemy się cieszyć podwójnie. Wtedy w 1990 roku filmy Pedro Almodóvara nie były jeszcze w dystrybucji w Polsce. Zaczęliśmy je oglądać w połowie lat 90. Mogę powiedzieć i chyba dr Kozubek przyzna to samo, że myśmy po prostu dorastały do roli filmoznawczej razem z Almodóvarem. To były najważniejsze filmy w naszym okresie studenckich, studiów doktoranckich. Tu Państwu zdradzę, ale nie posunęłam się za daleko, ale zdradzę, że dr Kozubek swoje juwenilia, swoje pierwsze teksty krytyczno-filmowe pisała między innymi o Almodóvarze, bo nawet kiedyś pokazała mi taką gazetkę studencką z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie z Almodóvarem. Więc on kształtował nasz gust, kształtował nasz smak, bawił nas, a potem coraz bardziej wzruszał. Jeżeli tutaj na sali są osoby, które śledzą tę karierę, to widzą, że tam są takie główne afekty w filmach Almodovara, to jest dowcip, śmiech i erotyka, która coraz bardziej spowita jest melancholią. No i to uczucie nostalgii, które przepełnia cały ból i blask, ostatecznie bierze górę. I to wszystko oczywiście jest psychologicznie uzasadnione i na szczęście Almodovarowi starcza talentu, żeby te emocje rozkładać tak wiarygodnie, tak żeby nas brać, najpierw rozśmieszać, potem brać za serce. Najkrócej tę almodovarowską filmografię dzielimy na okres słoneczny, ten dowcipny, rozerotyzowany, dynamiczny. I potem to przełamanie, w którym pojawia się nostalgia, melancholia, zaczyna się wkradać smutek i te proporcje znacznie się zmieniają właśnie aż ku bólowi i blaskowi. Film Zwiąż mnie należy oczywiście do tego słonecznego okresu. Jeżeli chodzi o to przełamanie w filmografii Almodovara, to krytycy tutaj różnie, chyba to też jakoś rezonuje z naszą wrażliwością i mówią, że różnie właśnie wskazujemy ten film, w którym dochodzi do tej zmiany nastroju, gdzie się ta szala przechyla w kierunku tych spokojniejszych czy też bardziej takich smutnych uczuć. Dla mnie takim filmem, który zdecydowanie przełamał Almodovara, był film Wszystko o mojej matce i potem kolejne, prawda? Czasami jeszcze, tak jak w Przelotnych kochankach, zabawiał nas na pokładzie samolotu, ale to były już takie w tej amplitudzie jednostkowe wzloty tej radości. No tak, na razie jesteśmy przy Zwiąż mnie. Między filmem Zwiąż mnie a Ból i blask mamy więcej analogii niż można by się spodziewać. Jak zaczęłam myśleć o tym wykładzie dla Państwa, te analogie zaczęły pojawiać się na powierzchni mojego umysłu, ale chyba jest też tak, że wszystkie filmy Almodovara stają się pretekstem do tego, żebyśmy je porównywali z jego innymi filmami i znajdowali te powracające wątki. One są rzeczywiście w takiej pajęczynie powracających motywów, postaci, sytuacji, ale związek między tymi jest, wydaje mi się, szczególny. Tutaj próbuję Państwu ten związek narzucić przez wszechobecną u Almodovara czerwień, ale przecież to nie jest jego jedyna gorąca, ulubiona barwa. Przez kreację Antonia Banderasa, ale te relacje budują się jeszcze na takich powracających motywach, jak odsłanianie dla widzów kulisów produkcji filmowej. I tak jak w filmie Zwiąż mnie, część akcji odbywa się na planie, obserwujemy ekipę przy pracy, tak w filmie Ból i blask, jeżeli ktoś z Państwa widział, już jest to wspomnienie pracy na planie, przygotowanie do publicznego pokazu z udziałem twórców. Raczej właśnie wspomina się te problemy, których reżyser doświadczył w pracy z aktorem. No i właśnie kolejny motyw łączący, aktor, aktorka, którzy są uzależnieni od substancji odurzających, bez tego nie potrafią ani zagrać, ani zejść ze sceny, ani na nią wejść i są w takich emocjach, które nie współgrają z tym dokładnie, co napisał scenarzysta, autor w scenariuszu. To kolejny motyw, który łączy te filmy. I jeszcze jeden, związany właśnie z tą ekipą, reżyser, który odczuwa twórczą niemoc. W Bólu i blasku wiemy, jakich kłopotów somatycznych doświadcza, jakiego cierpienia doświadcza reżyser. W filmie Zwiąż mnie zobaczymy już starego reżysera na wózku niepełnosprawnego, który jeszcze ma pomysły, jeszcze ma ochotę na swoje aktorki, jeszcze ma siłę się przeciwstawiać producentowi, no ale ta jego niemoc jest ewidentna. Na niektóre rzeczy i ludzi może jedynie popatrzeć, a niektóre sprawy nie ma wpływu. Więc między tymi oddalonymi o 30 lat filmami mamy bardzo ścisły związek. Przejdźmy, żebyśmy się zrozumieli, bo Akademia Kina Światowego pokazuje nam tę filmografię w perspektywie historycznej i pomyślałam, żeby skoro Ból i blask opowiada o dojrzałym Almodovarze, to na potrzeby tego wykładu chciałam Państwu przybliżyć Almodowara młodego, Almodowara z okresu słonecznego, opowiedzieć, jak się narodził ten jeden z najciekawszych autorów europejskiego kina. Zaczniemy od czasu, kiedy umiera generał Franco i rodzi się Pedro Almodóvar, filmowiec. Te lata są ze sobą nierozerwalnie związane. Pierwsze krótkometrażowe filmy Pedro Almodóvara to jest rok 74, a w 75 umiera generał Franco, który był takim ucieleśnieniem, uosobieniem Hiszpanii z takim reżimem militarno-katolickim. I mówił Almodóvar o sobie, że starał się swoje filmy od początku realizować tak, jakby Franco nigdy nie było. Czyli w opozycji, nie tyle pokazując palcem, oto reżim, oto generał, oto dyktator, któremu się przeciwstawiam, ale chcę obalić Franco w pamięci Hiszpanów, w pamięci tego państwa przez realizację takich filmów, które ostentacyjnie będą ignorowały historię. I nie znajdziemy tych wątków, wiele tych wątków z historii, z wielkiej historii, z historii politycznej, w twórczości Almodóvara, tylko taki właśnie ostentacyjny brak zainteresowania, bezpośredniego zainteresowania historią. Franco uosabiał w historii Hiszpanii, w historii hiszpańskiej kultury okres modernistyczny i tak Almodóvar stał się ucieleśnieniem, ideałem artysty, ikoną postmodernizmu hiszpańskiego. Według krytyków hiszpańskich można wręcz te dwa terminy postfrankizm, postmodernizm ze sobą utożsamiać w tamtym regionie kultury. Przemiany, którą od połowy lat 70. niemal do współczesności przeszedł Pedro Almodóvar, doskonale ilustrują te portrety, te fotografie. I rzeczywiście ten początek, młodzieńczy początek Pedro Almodóvara był bardzo burzliwy, pstrokaty, krzykliwy, rozerotyzowany, dwuznaczny, kabaretowy. A wszystko to w odpowiedzi na kino hiszpańskie, które w okresie Franco było kinem reżimowym. Jak wygląda kino reżimowe? Wszyscy doskonale wiemy, jakie są ideały polityków, którzy chcą sprawować dyktaturę także nad widzami. Więc przede wszystkim kino okresu Franco to były duże epickie filmy historyczne, które oczywiście miały wyrażać politykę historyczną tego reżimu. Filmy religijne, skoro był to reżim militarno-katolicki. Aby widzów zabawić, aby przyciągnąć ich do kin, realizowano dużo komedii muzycznych. No i oczywiście nie była to jakaś zupełnie pozbawiona buntu wyspa filmowa. I w tej kulturze filmowej Franco rodzili się twórcy opozycyjni, którzy tak jak u nas w okresie kina moralnego niepokoju szukali języka metafor, symboli, nie bezpośredniej krytyki reżimu, żeby tworzyć kino autorskie w tamtych warunkach produkcyjnych, w tamtych warunkach politycznych. I z pewnością Państwo znają filmy Carlosa Sauro, one są tutaj pewnie w programie Akademii, prawda? Więc takie filmy jak Nakarmić kruki, Anna i wilki, Mrożony peppermint, Carlos Saura jest niewątpliwie klasykiem kina hiszpańskiego. Natomiast gdybyśmy jeszcze głębiej sięgnęli do historii kina hiszpańskiego, to oczywiście gigantyczne nazwisko Luis Buñuela, który dosyć szybko stał się po prostu twórcą o znaczeniu międzynarodowym i tworzył w środowisku francuskim, w Meksyku, a od 60 roku, kiedy Viridiana dostała nagrodę w Cannes, ze względu na to takie obrazoburcze w stosunku do religii katolickiej obrazy, Luis Buñuel był objęty zakazem realizacji filmów w rodzimej Hiszpanii, więc trudno mówić, żeby był reżyserem okresu Franco. Notabene Viridiana była wtedy zaatakowana przez przedstawicieli Watykanu razem z matką Joanną od Aniołów, więc te losy kina hiszpańskiego i polskiego się niekiedy splatają. Dzisiaj do tego polskiego wątku jeszcze, jeszcze wrócę. Tymczasem mamy twórcę, który wyrasta na twórcę postmodernistycznego, Pedro Almodóvara. Nie był oczywiście pojedynczą, samotną indywidualnością. Miejsce, w którym się urodził, rodzina, w której się urodził, nic nie wskazywało na to, żeby miał się stać ikoną miejskiego undergroundu. Pedro Almodóvar urodził się w ubogiej rodzinie na prowincji, w La Manche. Jego ojciec zajmował się dystrybucją wina, matka była gospodynią domową i jako nastoletni chłopak opuścił swoje rodzinne strony. Przeniósł się do Madrytu, więc do samego centrum. I wtedy, kiedy inni kończyli szkoły filmowe, szkoły artystyczne, on pracował w państwowej firmie telefonicznej i obserwował miejskie środowisko, obserwował hiszpańskie mieszczaństwo i szukał dla swojego temperamentu, dla swojego usposobienia, dla swojego smaku jakiegoś środowiska. I szczęśliwie stał się jedną z najaktywniejszych osób w ruchu, który się nazywał Movida Madrileña. To był madrycki underground, grupa, która, w skład której wchodzili filmowcy, amatorzy, poeci, muzycy, malarze, graficy, wielodyscyplinarna grupa przyjaciół i niezależnych twórców. I teraz też nie chciałabym, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że Movida Madrileña była taką grupą opozycyjną w stosunku do nowej władzy po generale Franco, bo tutaj akurat ten madrycki underground znalazł dla siebie dobre środowisko w mieście, bo może nie tyle był wspierany przez państwo, co z życzliwością przyglądano się rozwojowi tej grupy. Po śmierci generała Franco w rolach merów, burmistrzów, ministrów znaleźli się ci, którzy wcześniej byli w opozycji do Franco, więc jakby tacy weterani opozycji antyfrankistowskiej i mer Madrytu właśnie z upodobaniem bez szczególnych kar i represji tolerował to środowisko. I między 77 a 85 rokiem, to jest jak na grupę niezależną, nieformalną, dosyć długi czas, udało im się funkcjonować właśnie nie tylko w takiej undergroundowym miejskim środowisku, ale zaczęli wchodzić ze swoim programem, ze swoją estetyką do mediów. I tak w programie telewizji hiszpańskiej pojawiło się widowisko Złoty Wiek, który to tytuł powinien budzić Państwa skojarzenia z Louis Buñuelem z tego okresu, kiedy powstał Pies Andaluzyjski. Wcześniejszy film Buñuela nosił właśnie taki tytuł Złoty Wiek i był wielką obrazą moralności mieszczańskiej. Chcieli to mowidowcy powtórzyć. Tutaj jest zagadkowe słowo Pimso, ale to oczywiście jest pismo, bardzo Państwa przepraszam, niektóre literówki dopiero widzimy, kiedy one nabierają takich gigantycznych rozmiarów. Więc chodzi o pismo i czasopismo zatytułowane La Luna de Madrid, Światło Madrytu z komiksami, z ilustracjami, ze zdjęciami, piosenkami mowidowców. Nazywam ich mowidowcami i tę nazwę szczególnie kultywowali, bo ona była zarazem takim parodystycznym przekształceniem ruchu generała Franco, który się nazywał Movimento. A Movida Madrileña była właśnie parodystyczną parafrazą tamtej nazwy grupy politycznej. Tutaj mam nadzieję, że Państwo, czy to jest łatwe, czy trudne rozpoznać Pedra Almodóvara w pełnym makijażu, w długich włosach, w biżuterii. W Bólu i blasku jest taki moment, kiedy aktor przypomina reżyserowi, jak chcesz, to za chwilę wyjmę te pisemka, te nagrania, gdzie jesteś w damskiej sukience i w pełnym makijażu, to cię na pewno trochę rozerwie. Więc to mogło być jedno z tych zdjęć. A te hiszpańskie słowa, które są ponad zdjęciem, czyli terceria, via, komedia madrileña, to są hasła, którymi krytycy zaczęli opisywać propozycje estetyczne, filmowe ruchu mowidowców, gdzie Almodóvar nie był jedynym filmowcem. Więc terceria via to była trzecia możliwa droga. Jeżeli pierwszą drogą był reżim Franco, jeżeli drugą drogą była sztuka opozycyjna w stosunku do reżimu Franco, to my szukamy, mowidowcy mówili, trzeciej drogi, która w ogóle nie będzie się zajmowała ani jedną, ani drugą grupą. Pójdziemy w swoim kierunku. Komedia madrileña to była właśnie taka odmiana komedii, która posługiwała się estetyką punkową, kampową, w której dowcip wyrażał się z tego przekroczenia bardzo pilnowanego przez reżim Franco podziału na to, co tradycyjnie męskie, na to, co tradycyjnie kobiece, co komu przystoi. Więc mowidowcy z upodobaniem uczynili te granice bardzo płynne. Oprócz Pedro Almodovara do grupy filmowców z tego okresu zaliczymy Fernando Truebę, Fernando Colomo. To już Państwa dociekliwości pozostawię znalezienie filmów, ale nie sądzę, żeby były z polskimi napisami, ale może są tutaj znawcy też, też osoby posługujące się językiem hiszpańskim. Zawsze jakiś ruch młodych, zawsze jakaś niezależność wreszcie się wyczerpuje. Wyczerpuje się dlatego, że niektórzy dojrzewają, dorastają, albo wyczerpuje się ruch undergroundowy wtedy, kiedy pojawiają się oficjalne możliwości realizacji swoich dzieł artystycznych przy wsparciu środków publicznych, a nie tylko właśnie w undergroundzie. I taki moment pojawił się w 1986 roku, kiedy kinematografia hiszpańska przeszła kolejną reformę, pojawiła się nowa ustawa i z niej wynikało, że o finansowanie filmów mogą się ubiegać też małe studia producenckie, także takie, które nie miały dużego dorobku. I wówczas Pedro Almodóvar z bratem Augustinem założyli studio El Deseo i zaczęli współpracę, która trwa do dzisiaj. Zanim przejdę do filmów, jeszcze chciałabym omówić stosunek Almodóvara do klasyków kina hiszpańskiego, bo można zaprzeczać, że Franco nigdy nie było, ale byłoby trochę nie fair ze strony dojrzewającego autora filmowego, żeby zaprzeczyć, że tych wspaniałych filmowców, takich jak Buñuel czy Carlos Saura, nie było w kinematografii hiszpańskiej. I Pedro Almodóvar, który powolutku uspokajał się, krzepł w swojej estetyce, włączył do swoich filmów takie intertekstualne aluzje, które sygnalizowały widzom, oczywiście, że znam Louis Buñuela, oczywiście, że cieszą mnie te motywy, z radością je włączę do swoich filmów, ale zrobię to na swoich zasadach. I tutaj Państwo, mam nadzieję, rozpoznają najsłynniejszy kadr z filmu Buñuela, Pies andaluzyjski, słynne ujęcie z przecinanym brzytwą okiem. I motyw ten podwójnie zrealizowany w filmie Kika, trzy lata później Pozwiąż mnie. U góry widzimy talerzyk, porcelanowy talerzyk z ilustracją oka. To jest zdjęcie, które próbowałam wyciąć z filmu, więc może nie wygląda to wystarczająco wyraźnie, ale postać podnosi z tego talerzyka nóż, żeby zaatakować Kikę. Czyli ten gwałciciel, ten napastnik podnosi nóż z talerzyka. Czyli nie przecina oka, tylko wykonuje jakby ten gest przeciwny, no ale zmierza do swojej ofiary. No i w tym geście jest oczywiście przemoc i groza. Natomiast w typowym almodowarowskim stylu rozwiązany jest ten motyw przecinanego oka w scenie makijażu. Kika jest makijażystką, stylistką, fryzjerką i na kursie makijażu pokazuje, jak sprytnie umalować oko, jak zrobić make-up, aby uzyskać takie wrażenie, jakby oko było przecięte eyelinerem. Więc nie jest to już żadna groza, nie jest to przecinane oko krowie, nie wychodzą żadne wnętrzności i nie chodzi o to, żeby kogoś rozbebeszyć i dostać się do środka. Nie chodzi o to, żeby wstrząsać widzem. Chodzi o to, żeby to, czegośmy się do tej pory bali, stało się zwykłe, stało się elementem naszego codziennego make-upu. Ta przemoc, której kobiety doświadczały wcześniej w historii kina, w rękach Kiki robi się po prostu kreseczką eyelinera. Czyli odjął tutaj Almodóvar temu motywowi ciężaru grozy i wstrętu w gruncie rzeczy, który był jeszcze w Psie andaluzyjskim. I też krytycy pisali o Almodóvarze, że jest takim Buñuelem w stylu punk. Te prowokacje są bardziej młodzieńcze, lżejsze, osadzone w estetyce lat 80. wobec drugiego klasyka, jak rozwiązał te relacje Pedro Almodóvar. Zestawiłam tutaj na tym slajdzie dwa kadry z filmu Carlosa Saury Nakarmić kruki i z Porozmawiaj z nią Almodóvara. Aktorką, która łączy oba zdjęcia, jest Geraldine Chaplin, córka Charlie'ego Chaplina, wówczas żona Carlosa Saury, wielka muza z Carlosa Saury, aktorka, która wykreowała w jego filmach swoje najlepsze role. Co ciekawe, sam Saura, wchodząc do kinematografii, musiał się jakoś określić wobec Louis Buñuela i zrobił to w filmie Mrożony Peppermint z Geraldine Chaplin, czyli w filmie, który był odpowiedzią na mroczny przedmiot pożądania Louis Buñuela. To są te więzy artystyczne są jeszcze ściślejsze niż więzy krwi, nie da się im tak zaprzeczać. Trzeba się jakoś wobec tej tradycji określić. I Almodóvar zrobił to w ten oto sposób, że do jednej z epizodycznych ról, no drugoplanowych ról w filmie Porozmawiaj z nią, zaprosił właśnie Geraldine Chaplin, która na dodatek zagrała w tym filmie tancerkę, a taniec jest no, taką najbardziej, najważniejszą dominantą estetyczną filmów Carlosa Saury, prawda? Gdybyśmy, może akurat nie w tych, które teraz tutaj w czasie tego wykładu przywołałam, mówiłam o Nakarmić kruki, Anna i Wilki, Mrożony Peppermint, ale potem się zaczyna cała seria arcydzieł tanecznych Carlosa Saury, więc jest tutaj Carlos Saura z dwóch epok podwójnie zaznaczony postacią Geraldine Chaplin. W Porozmawiaj z nią nawet przez moment pojawia się Pina Bausch, więc dużo jest tych aluzji tanecznych. Czyli każdemu z tych wielkich twórców oddać co jego, ale jednak ta ekshibicjonistyczna, nieco narcystyczna strona Pedro Almodóvara zagarnia nam największe obszary jego świata. Tutaj widzimy bardzo kolorowy, jaskrawy, dynamiczny przegląd nie całej jego filmografii, ale tej filmografii właśnie z okresu słonecznego. Wypisałam tutaj dwa terminy, którymi określa się gatunkową przynależność Pedro Almodóvara. Jak ktoś jest tak bardzo oryginalny, tak, ma taką wyrazistą indywidualność i tak bardzo znacza swój charakter pisma, czy kręcenia filmów, swojej kamery pióra, ostatecznie musi się doczekać autorskiego określenia gatunkowego dla swojego kina. I właśnie almodrama to jest pojęcie, którym najczęściej się posługiwali krytycy, omawiając słoneczny okres Pedro Almodóvara. Drama Almodóvara, czy też jeszcze rozwijając to pojęcie, połączenie komedii i melodramatu, czyli właśnie tych dwóch jakości, o których mówiłam na początku. Melodramat, który staje się śmieszny w swoich, w przeroście uczuć, w takiej hiperbolizacji, w gwałtowności pożądania, smutku, agresji, cierpienia. Wszystkie te uczucia są wyolbrzymione, stąd też porównania filmów Almodóvara do opery, ale nie opery serio, tylko mniejszej, śmiesznej opery. Autorska, kampowa operetta. To jest takie rozbudowane określenie charakteryzujące Almodóvara z tego okresu. I kamp będzie tutaj oczywiście słowem kluczowym. W jakim celu posługuje się Pedro Almodóvar kampem? Państwo są już pewnie na takim etapie edukacji humanistycznej, w której kamp należy do podstawowych pojęć kulturoznawczych opisujących drugą połowę, kulturę drugiej połowy XX wieku, kulturę postmodernizmu, więc nie powinno być to słowo zagadkowe. A i też zgodzicie się Państwo, że taką absolutnie klasyczną lekturą, jeżeli chodzi o estetykę kampu, jest tekst Susan Sontag, prawda? I tam Susan Sontag wtedy, kiedy kamp zdobywał coraz większą popularność, wypisała rozmaite cechy kampu i przykłady estetyki kampowej. I pojawiło się tam takie zdanie, które nie daje mi spokoju, z którym się nie zgadzam i często o tym rozmawiam też ze studentami, a nie daje mi spokoju, ponieważ tak fantastycznie się jest zgadzać i wczytywać, wgryzać Susan Sontag i przyznawać jej rację, ale zdanie, które brzmi, że kamp właściwie nie jest polityczny, chyba się troszeczkę mija z tym, co jest celem wrażliwości kampowej. W przypadku Pedro Almodovara widzimy, jak tutaj fantastycznie identyfikuje się w geście, w kostiumie z aktorkami czy z drag queen, w przypadku tego zdjęcia wyżej. A więc ewidentnie jest to artysta, który wyraża, sympatyzuje, empatyzuje z orientacjami seksualnymi, które są mniejszością albo które są nieuprzywilejowane, więc jest to z pewnością estetyka homoseksualna, transseksualna, jest to estetyka, na którą wrażliwe są te osoby, które cenią sobie poluzowanie tej granicy między płciami, dla których płeć jest płynna, które odczuwają ulgę i radość z przekraczania tej granicy i z mnożenia dwuznaczności związanych z płcią. Więc niewątpliwie jest to estetyka Pedro Almodovara, który nigdy nie ukrywał, że jest gejem, ale jest też wielkim miłośnikiem całkiem heteroseksualnych kobiet, tak jak artyści geje mają upodobanie do wielkich div ekranu. Jego bohaterki są właśnie w tych swoich emocjach, makijażach, gestach zwykle w jakiś sposób większe, bardziej spektakularne niż przeciętne kobiety. No i w przypadku Pedro Almodovara ten cel polityczny i taki program, estetyka, która ma program polityczny, wyraża się właśnie w upodobaniu kampu jako estetyki, która jest wrażliwością osób, które doświadczały opresji. I chciałam tutaj przytoczyć niezły cytat, który nam kamp precyzuje i nie jest to cytat z notatek o kampie Susan Sontag, ale z Richarda Dyera, z którego korzystałam przy okazji omawiania fenomenu aktorek. Więc Richard Dyer twierdzi, że kamp to jedyny styl, język i kultura, które są specyficznie i jednoznacznie homoseksualne. Wszystko w ludzkim świecie wyraża i potwierdza słuszność heteroseksualności. Tak chyba rzeczywiście jest. Wszystko potwierdza słuszność heteroseksualności, a kamp to jedyna rzecz, która wyraża i potwierdza prawo do bycia gejem. Ta bliskość wynika przede wszystkim z tego, że kultura homoseksualistów to kultura formy wybujałej czy nieprzystającej, w każdym razie nieprzystającej do normy z heteroseksualnego punktu widzenia. Modelowym przykładem homoseksualnego kampu jest drag queen, mężczyzna nie tylko przebrany za kobietę, ale i obnoszący się ze swoją kobiecością, kreowaną za pomocą grubej warstwy makijażu, obcisłych i błyszczących sukni czy kapeluszy z piórami. Kamp jest produktem społecznej opresji, a dokładniej oporu wobec niej, który wytworzył w prześladowanych specyficzny typ wrażliwości. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że kamp jest niepolityczny, to tak naprawdę jakby w ogóle nie brał pod uwagę społecznego kontekstu tej estetyki. I w tej opresji rodzą się właśnie takie sojusze między pogardzanymi kobietami, wyśmiewanymi transseksualistami i dyskryminowanymi gejami. I to jest cała plejada postaci zaludniająca Almodramy. W filmie, który dzisiaj zobaczymy, Zwiąż mnie, no nie będziemy mieli aż tylu osób o płynnej tożsamości. Gdzieś w tle pojawi się spektakularna Rosie de Palma, ale nasi główni bohaterowie będą jak najbardziej heteroseksualni, więc będziemy musieli sprawdzić, w jaki sposób w miłości między kobietą a mężczyzną, którzy dobrze się czują w swoich rolach, on w roli macho, ona w roli kobiety z dużym seksapilem, jak ta estetyka kampowa może się wyrażać w takim związku. Nie byłby Almodovar sobą, gdyby na jeden film, na jedną historię opuścił estetykę kampu. Nie czułby się w innej dobrze. Przejdźmy do Zwiąż mnie i słóweczko o aktorach, bo wspominałam tyle o Antonio Banderasie, a mamy w filmie drugą gwiazdę, z tym, że dla Victoria Abril, która zagrała główną kobiecą rolę w Zwiąż mnie, to był początek współpracy z Pedro Almodovarem. Banderas już był u Almodovara kolejny raz na ekranie, wspomniana Rosie de Palma w epizodzie. W twórczości Pedro Almodovara Zwiąż mnie było 8. filmem. Przed nim zrealizował słynne Kobiety na skraju załamania nerwowego, wiele jeszcze innych tytułów i jeżeli Państwo przeglądali filmografię Almodovara, mogli być nawet zdziwieni, że postawiliśmy właśnie na ten film, a nie na te tytuły, które najmocniej się zaznaczyły na międzynarodowych festiwalach, ale nie będziecie, mam nadzieję, Państwo rozczarowani. Mamy tutaj zupełnie niespodziewane kolaboracje, to znaczy rozpoznajemy aktorów Pedro Almodovara, ale że muzykę do filmu tak frywolnego i dwuznacznego moralnie przygotował Ennio Morricone, to może być zaskoczenie. Więc jeżeli uważają się Państwo za współczesnych kinofilów, to nie są Państwo tylko zobowiązani do poznania tych największych tytułów Pedro Almodovara, ale takie smaczki jak Zwiąż mnie powinni Państwo też docenić. Zanim o bohaterach na koniec, bo to jest właściwie taka najcięższa sprawa, a zaczniemy od wątków autotematycznych w Zwiąż mnie, właśnie od tych aluzji do produkcji filmowej. Film autotematyczny to jest taka odmiana filmu o sztuce filmowej, gdzie autor, zwykle właśnie wybitny autor filmowy, opowiada o pracy na planie, ale koncentrując się na swoich przeżyciach twórczych, zwykle to jest dramat braku natchnienia. Autor filmowy jest kreowany przez bardzo ponętnego aktora, który jest alter ego twórcy filmu, otoczony wspaniałymi aktorkami, otoczony ogromną, zagubioną nieco ekipą. Zwykle tam się pojawia jeszcze producent, który nie daje wszystkim spokoju i gasi jakiekolwiek natchnienie się pojawi. Z pewnością mogliby Państwo wskazać, znają takie tytuły jak 8,5 Federica Felliniego, Pogarda Jeana-Luca Godarda, nieco zabawniejsza Noc amerykańska François Truffaut. To są wszystko filmy z klasyki modernizmu filmowego. I teraz, kiedy ta kategoria filmu autotematycznego pojawia się w postmodernizmie, no to już to nie może być taka brana bardzo serio niemoc twórcza, ani ten producent nie może być już też takim diabłem chodzącym po ziemi. Te sprawy nie mają już takiego strasznego ciężaru. I Zwiąż mnie z przykładem takiego postmodernistycznego autotematyzmu, który odbiera powagę wszystkim tym wymienionym przeze mnie postaciom i sytuacjom. Zobaczymy plan filmowy, który absolutnie nie jest wyjątkowym miejscem, a jeżeli cokolwiek nas na tym planie filmowym będzie dziwiło, to, że nikt tam nie ma ani specjalnie talentu, ani pomysłu, ani nie przykłada się do swojej pracy. Nie jest to absolutnie świat ludzi uprzywilejowanych i jakoś wyjątkowo utalentowanych. Dużo przypadkowych osób, zupełnie przestrzelone pomysły. Nasz reżyser na wózku, któremu owszem współczujemy, że nie jest już w pełni sił, ale ta niemoc twórcza, która do tej pory była niemocą duchową w tym i niemocą spowodowaną atakiem producentów, u Almodovara jest niemocą fizyczną. Natomiast jeżeli chodzi o pomysły, starszy pan rzuca kolejnymi właśnie, ale idiotycznymi pomysłami, zmienia scenariusz pod wpływem kaprysu różnych osób, pod wpływem chwili albo żeby tylko po prostu dłużej popatrzeć na aktorkę, która jest dla niego obiektem pożądania. Więc nie jest to absolutnie żaden wybitny autor. Jeżeli chodzi o plan jako wyjątkowe, specyficzne miejsce, to też nie jest tak, że jest to taki zamknięty świat, ekskluzywny świat, do którego ludzie z zewnątrz nie mają dostępu. Tu przeciwnie, na ten plan wchodzą różne przypadkowe osoby, wałęsa się po nim szalona dziennikarka, nasz niezrównoważony Ricky, główny bohater Antonio Banderas, wchodzi na ten plan, okrada tam kilka osób, zupełnie nikt nie dba tam o żadne reguły bezpieczeństwa, więc ani nieutalentowani, ani nieekskluzywni. A największym przedmiotem parodii są imprezy filmowców. My tutaj nie chcę zdradzać kulisów życia filmowego, ale jest taka legenda związana z filmowcami, że te ich imprezy, ich bankiety, ich rauty to są nie wiadomo jakie biesiady, nie wiadomo do jakich ekstrawagancji tam dochodzi. Zobaczycie Państwo tutaj w tym filmie największe partie komiczne właśnie dotyczą tego, jak bawią się filmowcy i jak małą popularnością cieszą się te imprezy w samej ekipie. A już najbardziej dosadne porównanie tego, jak wygląda praca w ekipie filmowej, jak w ogóle wygląda praca w filmie, tę opinię wyraża główna bohaterka, która wcześniej pracowała w filmach pornograficznych, więc jakoś docenia to, że teraz pracuje w kinie gatunku w horrorze, na planie horroru. I ona na pytanie dziennikarki, jak odnajdujesz się w tym chaosie, zapamiętajcie państwo, zwróćcie na to uwagę, mówi, że fantastycznie się odnajduję w pracy w filmie, ponieważ dorastałam w cyrku, tam przerzucali mnie z jednego konia na drugi, w związku z tym praca w branży filmowej nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Więc plan filmowy jako cyrk, już nie jako wielkie manewry wojskowe, nie jako survival, nie jak te wszystkie wielkie metafory opisujące przeżycia na planie, ale cyrk z dzikimi zwierzętami i amatorami. No i oczywiście pojawiają się w tym filmie też takie złote almodowarowskie myśli. Jeśli w to, co robisz, wkładasz serce i genitalia, rezultatem będzie coś osobistego. Czyli znowu to połączenie wyższych uczuć i niższych cielesnych rejestrów. No i wybrałam kadr też taki, który nam w bardzo klasyczny sposób opisuje władcę spojrzenia, białego reżysera w wieku średnim, który ma władzę, mimo że jest na wózku, i młodziutkiej, eksploatowanej w jej fizyczności aktorce, która jest w tej scenie bez bielizny. Nic bardziej klasycznego w wieku XX się chyba w filmie nie wydarzyło. I dlatego pewnie ta scena jest taka groteskowa, przerysowana. Według mnie jest ewidentnie ze strony Almodovara takim głosem krytycznym w stosunku do tradycyjnego, heteroseksualnego, klasycznego kina. Inne tropy filmowe. Zachęcam państwa do oglądania filmu Zwiąż mnie jako właśnie takiego katalogu rozmaitych tropów filmowych. Tutaj wskazałam jeden z cytatów, Noc żywych trupów, ale w tym filmie jest więcej takich fragmentów, także proszę na nie zwracać uwagę. Nie tylko jakie filmy oglądają bohaterowie. Zwykle u Almodovara bohaterowie oglądają klasykę kina, ale mamy też plakaty, które wiszą w pokojach ekipy filmowej, w pokojach produkcji. Na nie też warto zwrócić uwagę. I to jest przykład takiego bezpośredniego cytatu filmowego u Almodovara. Mamy też cytaty pośrednie, nie bezpośrednie cytaty, czyli fragmenty innych filmów w filmie, ale cytaty pośrednie jako parodie pewnych konwencji wizualnych, i takim największym, najbardziej satyryczny i parodystyczny okazuje się Almodovar w stosunku do telewizji. W tym sensie jest też bliski Godardowi, oboje uważają, że telewizja jest właśnie takim ogłupiającym, wyniszczającym medium, wobec którego i tak zachowują się jak narkomani. I mamy w tym filmie kapitalną parodię reklamy, parodię kampanii społecznej dla emerytów. Jakże współcześnie będzie też dla nas wyglądała ta reklama. I jeszcze trzeci rodzaj cytatów. Akurat w Zwiąż mnie nie znajdziemy, ale to jest też charakterystyczne dla Almodovara, że posługuje się wizerunkami gwiazd, ikonami, przy czym właśnie pojęcie ikony jest tutaj na miejscu, bo dla niego takie wizerunki, takie gwiazd, jak nie wiem, jak chociażby Marilyn Monroe, są ikonami też w znaczeniu religijnym, czyli są otoczone kultem i stają się źródłem takiego pocieszenia, jak dla osób starszych, wierzących są wizerunki świętych. I tak Almodovar tłumaczył swoje przywiązanie do klasyki kina, mówiąc, że tak jak obraz Matki Boskiej z Karmelu jest źródłem pocieszenia dla mojej matki, dzięki któremu ona może przeżyć kolejny dzień, tak dla mnie, czyli dla Almodovara, takim obrazem jest twarz skrzywdzonej niewinności Marilyn Monroe. Więc to słowo ikona w tym przypadku jest jak najbardziej na miejscu. Więc szukamy pozostałych filmów, które są ukryte w filmie Zwiąż mnie. I przechodzimy do kolejnej charakterystycznej cechy twórczości Pedro Almodovara, do komiksu. Od komiksu Pedro Almodovar zaczął w ogóle swoją przygodę z twórczością plastyczną, z twórczością wizualną. I w filmie wyposaża w ten talent właśnie postać Rickiego, graną przez Antonia Banderasa. Więc może Pedro Almodovar nie czuje się jak niezrównoważony chłopak ze szpitala psychiatrycznego, ale wyposaża w tę część talentu swojego bohatera, który oczywiście jest nieświadomy tego, jak doskonale rysuje. Jest tu taka piękna scena, w której na osi czasu w sposób plastyczny Ricky opisuje swojej ukochanej poszczególne przystanki, poszczególne etapy swojego życia. I to jest taki moment, wzruszający moment, całkiem serio. Tam nie ma groteski. Ricky robi też takie akty, portrety ukochanej, które nie są groteskowe i przerysowane. Natomiast specjalnością komiksową Almodovara był oczywiście groteskowe, przerysowane, spektakularne postaci kobiece. I tutaj obok widzą Państwo ilustracje z jego powieści graficznej poświęconej nieistniejącej gwieździe filmu pornograficznego Patti Diffusa. A że główna bohaterka Zwiąż mnie miała za sobą też epizody pornograficzne, więc zdecydowałam się tutaj Patti Diffusa jeszcze włączyć, zwłaszcza, że Patti Diffusa w sposób zupełnie nieoczekiwany zrobiła chyba największą karierę właśnie poza Hiszpanią w Polsce. Do estetyki komiksu nawiązuje też Almodovar w czołówkach swoich filmów. Widzieliśmy plakaty, równie dobrze mogłyby być okładkami czasopism albo wydań komiksów. I jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z tym przerysowaniem uczuć. Charakterystyczne dla komiksu, wszyscy wiemy, są dymki, w których są nie tylko słowa, ale też rozmaite dźwięki, wybuchy, westchnienia, uderzenia. I w tej warstwie fonicznej, w tym jak aktorzy reagują, w tym co się dzieje w ścieżce dźwiękowej, w szmerach, w tych filmach też jest ten efekt komiksowego przerysowania. My tego w komiksie nie słyszymy, tylko oglądamy, to jest narysowane. Natomiast w filmie te wszystkie omdlenia, westchnienia, krzyki, jęki, to wszystko się pojawia na ścieżce dźwiękowej. A więc estetyka komiksu jako estetyka najbliższa, ta najbliższa sztuka Pedro Almodovara, z której wyrósł. I teraz coś ciekawego się stało pod tym względem w filmie Ból i blask. Ja byłam rzeczywiście tak bardzo miło zaskoczona, bo jakby z komiksem almodovarowskim, z tą estetyką już się tak troszeczkę to opatrzyło i wyobrażałam sobie, że można dla uczucia bólu zastosować też taką przerysowaną estetykę komiksu. Tymczasem te wizualizacje i ryciny ciała, które przedstawił w Bólu i blasku, są już zupełnie, mają zupełnie inny charakter, mają zupełnie inną estetykę. To jest zdecydowanie twórca, który się wycisza, to znaczy jest wsłuchany w wewnętrzny ból, wsłuchany we wspomnienia. 70-latek, który zaczyna podsumowywać swoje życie. No ale tutaj jest jeszcze młodym Rickim, zdobywającym serca bohaterek. No właśnie, bohaterki mają nie tylko serca, ale i ciała i chyba za to właśnie, jeżeli kocham kino kobiet, to kino Almodovara kocham za to, że no, z jednej strony bohaterki doznają tam przemocy, są w rozmaitych opresjach, to są bohaterki gwałcone, ale i są w tych filmach sceny, w których należy im się czysta, zabawna, dowcipna przyjemność, która po wszystkim, co widzieliśmy w kinie, a przyznajmy, niech pierwszy podniesie rękę ktoś, kto nigdy nie widział żadnego filmu pornograficznego. No nie ma takich osób na tej sali. Widzieliśmy już w kinie wszystko i kiedy pojawia się scena tak czystej przyjemności dla bohaterki, tak zabawnej, to jest rzeczywiście niesamowite odkrycie. Więc jeżeli z tego całego filmu miałabym ocalić jedną scenę, to ta scena w wannie z wibratorem, który jest małym nurkiem. Zanim bohaterka dostanie ostro w kość, jeszcze ma tę chwilę oddechu dla siebie. Ta scena z kolei koresponduje, czyli taka sytuacja, w której mamy malutkiego mężczyznę, który wpływa, czy usiłuje wpłynąć do wnętrza kobiety, powinna budzić skojarzenia z filmem Porozmawiaj z nią. Tam jest z kolei to zrobione, no, może jeszcze zabawniej, znaczy tak kinofilsko, w estetyce kina niemego. Więc mamy te pary, tych bliźniaczych scen w filmach Almodovara jest wiele. Tutaj mamy nurka, który oczywiście nie wybrałam tych zdjęć dla naszej czystej przyjemności, tylko żeby Państwo zwrócić uwagę, że oprócz komiksu w pracach plastycznych i w filmach Pedro Almodovar stosuje też technikę bricolażu. Kolaż nam się kojarzy z takimi pracami, w których bierzemy fragmenty innych dzieł, tak, innych ilustracji i ze sobą je łączymy. Tutaj no, nie ma żadnego fotomontażu, chodzi tylko o takie majsterkowanie, co nam się może kojarzyć z pracami ręcznymi w tym autoerotyzmie. Mamy zestawienie rzeczy z różnych światów, z różnych estetyk, z różnych rejestrów. Czyli gdybyśmy tutaj nie mieli wizerunku nagiej kobiety, to ten nurek mógłby być po prostu zabawką dla dzieci. Czyli mamy rzecz z działu zabawek, jak się okazuje zabawek dla dorosłych. Mamy odkryte kobiece łono, które doprowadziło w przypadku tego filmu do kategorii tylko dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Ten film tam nie przeszedł w takiej dystrybucji jak w Europie. I w jednym ujęciu tutaj na dole widzimy krzyżyk na piersiach głównej bohaterki. Religia, seks i zabawa. To jest właśnie to majsterkowanie, zestawienie elementów z różnych porządków w jednym obrazie, zestawienie domowe. Każdy z nas może tak te rzeczy połączyć, ale to zestawienie jest wyjątkowo, wyjątkowo odważne, jak dla reżysera, który pochodzi, przypomnę, z militarno-katolickiego, hiszpańskiego patriarchatu. No i oddanie przyjemności kobietom, czyli pokazanie, że same dla siebie mogą być źródłem przyjemności, niekoniecznie musi im towarzyszyć mężczyzna. I teraz kwestie, czyli komiks, bricolage, wracamy do kwestii gatunkowych. Pamiętamy o pojęciu almodrama, pamiętamy o kampowej operetcie. I teraz będziemy próbowali wyważyć te proporcje w tej hybrydzie gatunkowej, którą jest film Zwiąż mnie. Wybrałam takie zdjęcia, w których ta zbieżność dwóch różnych estetyk, dwóch różnych nastrojów, dwóch różnych gatunków staje się przedmiotem komentarza samych bohaterów. Po prawej widzimy reżysera, montażystkę i kierowniczkę produkcji, którzy oglądając materiały zastanawiają się, że być może to jest bardziej love story niż horror. I montażystka albo która z pozostałych postaci komentuje: czasami trudno to rozróżnić. Wspomnijcie Państwo swoje osobiste historie miłosne i zastanówcie się, czy czasami nie przypominały one horroru. Jest trochę grozy w tym, kiedy ludzie kochają się zbyt mocno, a to jest przypadek naszych bohaterów. Albo ta groza, ten horror zaczyna się wtedy, kiedy jest nierównowaga między zaangażowaniem jednej osoby, a zaangażowaniem drugiej. I w związku, w tym nierównym, dziwnym związku, w którym jest przyciąganie i odpychanie, w związku głównych bohaterów, jest taki moment ambiwalencji, która pikuje, która jest najwyżej. W pewnym momencie, nie będę psuła Państwu przyjemności śledzenia tej historii, tylko zwróćcie uwagę na dialog, w którym w pewnym momencie Ricky zapyta Marię, mam cię, czy kiedy nie będziesz związana, uciekniesz? A on odpowiada: nie wiem, lepiej zwiąż mnie. Tak? I tutaj stąd są te słowa z tytułu. Więc jest taki moment, kiedy ta sytuacja opresji staje się potrzebą obojga. Jest coś pod tym względem w filmie szalenie dwuznacznego. I wracam ponownie do książki, którą ze sobą przywiozłam. Jest to zarazem dla Państwa lektura, którą bardzo polecam. Słoneczne kino Pedro Almodovara, Ewy Mazierskiej. Książka wydana przez Słowo Obraz Terytoria. Słoneczne, bo właśnie dotyczące tego okresu, doprowadzone do filmu Wolwer, więc nie ma tutaj tych ostatnich filmów. I cóż o gatunku tutaj znalazłam ciekawego. Myślę, że powinniśmy się wsłuchać w poetykę sformułowaną Pedro Almodovara. Jak on tymi gatunkami chciał operować? Na samym początku twórczości zapytany właśnie o gatunek powiedział: nie wiem, jakim gatunkiem będę się zajmował, ale wiem, że na pewno nie będę respektował wszystkich jego reguł. Tylko studia filmowe i wielkie korporacje niewolniczo trzymają się gatunków i tylko po to, by kręcić tak wykalkulowane filmy jak Indiana Jones. Reżyser, który pragnie tworzyć osobiste filmy, nie może przyjmować wszystkich konwencji gatunkowych. Obecnie przestało być ważne pokazanie, który bohater jest dobry, a który zły. Liczy się raczej wytłumaczenie, dlaczego łajdak jest taki, jaki jest. Gatunki zmuszają do traktowania postaci w sposób uproszczony, a moim zadaniem w obecnych czasach jest takie podejście, moim zdaniem w obecnych czasach takie podejście jest niemożliwe, gdyż odpowiada mentalności minionej epoki. W swoich komentarzach do gatunków Pedro Almodóvar najczęściej koncentruje się nie na właśnie tym komicznym efekcie, tylko na melodramacie. I mówi, melodramat to gatunek manichejski. Używano go, by przeciwstawić jeden element społeczny drugiemu, obronić jedną rzecz i zaatakować drugą. Tak w każdym razie było do czasu, aż Fassbinder odkrył go na nowo. I gdybym, bo mówiłam o Buñuelu, mówiłam o Saurze, ale gdybyśmy zapytali samego Buñuela, kto był dla niego najważniejszym twórcą, znaczy spoza kina hiszpańskiego, to pewnie właśnie wskazałby klasyka melodramatu Douglasa Sirka i przywołanego tutaj Fassbindera, czyli wielkich odnowicieli melodramatu, gatunku, który, przyznajcie państwo, nie stoi najwyżej w hierarchii gatunków i uważany jest raczej za gatunek podlejszej jakości. Dla Buñuela, dla Almodóvara melodramat zawsze staje po stronie bezradnych. I to, że nie chce, żeby był gatunkiem manichejskim, to właśnie w takim znaczeniu, że nie chce tworzyć melodramatów, w którym jest jasno określone dobro, jasno określone zło, tylko zacierać między nimi granice. Czy to znaczy, że Almodóvar jest niemoralny? Wydaje mi się, że wynika to z większej wrażliwości, może nawet nadwrażliwości moralnej, gdzie jest krzywda, gdzie jest potrzeba, gdzie jest autentyczne pragnienie, gdzie się pojawia cierpienie. Także nie myślmy, chciałam państwa zachęcić, ten film chyba też do tego prowokuje, że gdybyśmy obejrzeli i wzięli Zwiąż mnie tak po powierzchni, to musielibyśmy powiedzieć, że to zupełnie amoralna historia ze względu na przemoc i ze względu na obrazobójcze aluzje religijne. Myślę, że intencja Almodóvara jest głębsza, że czasami te sprawy, tak jak historia miłosna i horror, taki dobro i zło, ofiara, oprawca, że te granice są czasami nie do rozróżnienia. No i właśnie zmierzam do tych pojęć, którymi dociążyłam tytuł wykładu, miłość i miłosierdzie. Na samym początku filmu pojawi się właśnie ten obraz Chrystusa i Matki Boskiej, obrazki reprodukowane, sama je miałam w swoim zeszycie od religii. Wszyscy znamy te wizerunki. No i bliźniaczo podobne do udręczonych postaci religijnych, do pasji, do cierpienia, do drogi krzyżowej, sceny, w których główna bohaterka opatruje młodego, no już chyba ukochanego. I no, rodzą się tutaj takie, nie tylko przez towarzyszenie tych świętych obrazów, rodzą się takie analogie, że nasza gwiazda porno, która powoli zakochuje się i czuje, zaczyna czuć czułość do Rickiego, być może właśnie jest w oczach Almodóvara tą Marią Magdaleną, jawną grzesznicą, która się w tej miłości do jednej osoby ma nawrócić. A on, ten, który przedstawi się państwu jako niezrównoważony oprawca, w pewnym momencie w takich niemal chrystusowych ranach, które ona z czułością opatruje, wróci do niej do domu i to cierpienie, które on tutaj doznaje, jest to cierpieniem na rzecz ukochanej. To znaczy on stara się pozyskać na nielegalnym rynku narkotyki, specyfiki medyczne dla niej, która odczuwa cierpienie, jak sądzę, nie tylko z powodu bólu zęba, ale uzależnienia. No i teraz można powiedzieć, ach, to policzek wymierzony katolickiej Hiszpanii. Tymczasem chyba sprawa jest poważniejsza i znowu sięgam do Ewy Mazierskiej, która to świetnie ujęła, analizując film Wszystko o mojej matce. Napisała, że tak jak we Wszystko o mojej matce może się kojarzyć z Biblią, tyle że z taką jej wersją, w której wszystkie pozytywne role, włączając rolę Chrystusa, zostają przyznane kobietom. Najodważniejszą z innowacji Almodóvara jest sekularyzacja katolickiej ikonografii, jak się wydaje, z tym samym mamy do czynienia, w Zwiąż mnie. Sekularyzacja katolickiej ikonografii i ideologii. I tak we Wszystko mojej matce Manuela jest Marią w nowej wersji świętej rodziny, pogrążoną w żałowie matką syna mężczyzny, którego ojcostwo jest problematyczne. Siostra Rosa staje się męczennicą dzięki współczesnym skojarzeniom macierzyństwa bez miłości z AIDS. Wreszcie biblijna zasada miłości bliźniego, jak siebie samego, zostaje wcielona w życie przez Manuelę, która przyjmie na siebie odpowiedzialność za życie, miłość, a nawet dzieci kobiet, które spotka na swojej drodze. Wszyscy jesteśmy ukazani w filmach Almodovara jako ludzie uzależnieni od życzliwości obcych. Więc może to uzależnienie od ruchu miłosierdzia, od ruchu serca mijanej nas osoby jest taką najbardziej elementarną świecką Ewangelią. Może nie trzeba do tego całego reżimu katolickiego Hiszpanii z poprzedniej epoki, może nie trzeba do tego złego wychowania szkół prowadzonych przez duchownych, o czym też mówił Almodovar, żeby te role świętych przypadły zwykłym osobom. I tutaj szczególnie uprzywilejowane pod tym względem są kobiety, które, przypomnę, to wynika też z filmu Ból i Blask, w tych szkołach prowadzonych przez jezuitów, w szkołach prowadzonych przez duchownych oczywiście przyjmowani byli chłopcy i oni mogli liczyć na karierę, właśnie ostatecznie karierę księdza w najlepszym wypadku. A kobiety bardzo długo w Hiszpanii pozostawały wykluczone z wyższej edukacji. Więc dowartościowywał je Almodovar takimi biblijnymi skojarzeniami. Więc po powierzchni myślę obrazoburcze, ale jakby się w to wgłębiej sercem, jakby w to wejrzeć, to wydaje mi się, że z miłości do wszystkich tych bohaterów i z głębszego zrozumienia miłości i miłosierdzia. Więc po powierzchni, a Pedro Almodovar, którym rządzi Eros, ale jak się głębiej w to wczytać, to może i Agape, Caritas, czyli pozostałe miłości. I jeszcze słówko o moralności. No, trzeba jakąś tą moralność Pedro Almodovara określić. I znów przychodzi tutaj z pomocą Ewa Mazierska, która określa w tej książce moralność Pedro Almodovara jako kino minimalnej moralności. Minimum wyznacza sytuacja, a nie żadne niezmienne normy. Czyli Pedro Almodovar pozwala ludziom być tym, kim chcą i zachowywać się tak, jak chcą, o ile swoim zachowaniem nie krzywdzą innych, czy raczej nie krzywdzą ich bez ich zgody. Zostawię Państwa z tym cytatem, bo film z tych wszystkich filmów Almodovara Zwiąż mnie najmocniej stawia opór takiej interpretacji. Tym, którzy swoim zachowaniem nie krzywdzą innych, czy raczej nie krzywdzą ich bez ich zgody. Zwiąż mnie rzuca nam tutaj wyzwanie. Rzuca nam Ricky sznur, którym krępuje główną bohaterkę. Nie będzie to wszystko takie proste. Zanim się pojawi odruch miłosierdzia, będziemy narażeni na wiele scen, z którymi będzie nam się trudno zgodzić. Tu w powiększeniu okładka książki, którą bardzo polecam. I jeszcze jedna. Tej bibliografii literatury przedmiotu do Almodovara jest więcej, z tym, że te rekomendacje moje dzisiaj dotyczą okresu słonecznego, bo tylko o okresie słonecznym mówię. Więc książka Ewy Mazierskiej, a po prawej rozmowy. Pedro Almodovar rozmowy to są wywiady, które przeprowadził Frederick Strauss, które wyszły najpierw nakładem Cahiers du Cinéma jako książka i potem w przekładzie polskim wydane przez Świat Literacki. I na zakończenie deserek, jeżeli mamy jeszcze chwilkę, pojawiła się już w trakcie tego wykładu jedna z postaci z wyobraźni Pedro Almodovara, Patti Diffusa, jako bohaterka jego powieści graficznej z tego wczesnego okresu. I tutaj rzeczywiście padło na podatny grunt w Polsce, bo Patti Diffusa znalazła swoje ucieleśnienie w kapitalnej kreacji Ewy Kasprzyk. Nie wiem, czy tutaj ją Państwo rozpoznajecie pod tym makijażem i w peruce. Przekładu tej powieści graficznej Patti Diffusa na spektakl teatralny dokonał Remigiusz Grzela. Zagrała Ewa Kasprzyk. Wystawiana była ta sztuka w Teatrze Rozmaitości, w Teatrze Polonia. Myślę, że można jeszcze szukać tych powrotów Patti Diffusy na scenę. Ale mamy jeszcze odprysk filmowy całej tej historii. Film krótkometrażowy, który chciałam tutaj pokazać, dwie minutki zdaje się tylko, przed tym głównym seansem. Film z Ewą Kasprzyk w roli Patti Diffusy, który którą to etiudę szkolną, tak można powiedzieć, zrealizował Marcin Wrona, kiedy studiował w mistrzowskiej szkole Andrzeja Wajdy. Wówczas Europejska Akademia Filmowa zorganizowała takie przedsięwzięcie, żeby w ramach Akademii wypromować też młode talenty z Europy, z każdego państwa. I Marcin Wrona wtedy reprezentował szkołę Wajdy i jego film był odpowiedzią na temat hiszpańskie ślady w twoim kraju. Więc okazuje się, tak jak powiedziałam, tak jak Marcin Wrona mógłby powiedzieć, że byliśmy po prostu wychowani na Almodowarze w latach 90. To było coś zupełnie świeże także dla Polski, która się wyzwalała ze starej obyczajowości, ze starego ustroju. Może nam się ta rewolucja seksualna nie do końca udała, ale estetyka kampowa nas chwyciła. Możemy potem, jeszcze wieczorem, może się znajdzie chwila na to, żebyśmy się zastanowili, czy w polskim kinie ktoś ma taką kampową wrażliwość jak Pedro Almodóvar, czy gdzieś jest tutaj wśród filmowców też jego wychowanek. Tymczasem Etiuda Telefono, tak zatytułowana, to oczywiście jest też ukłon w stronę doświadczenia pracy w firmie telefonicznej, czyli w tym czasie, kiedy inni studiowali kino, Pedro Almodóvar łączył kable.
Señor Almodóvar?
Sí, dígame.
Soy yo.
¿Quién?
Patty. ¿No me reconoces? Patty Difusa, el personaje de tu guión que nunca rodaste.
Oye, no tengo tiempo para tonterías. Adiós.
Que no es broma. Te llamo desde Polonia.
Esa Patty no es real.
¿Cómo no va a existir?
Además, en Polonia mis películas
Pero
están mal vistas.
Si tú no has creado incluso ese lunar, ¿ya sabes dónde?
Está bien. ¿Qué es lo que quieres?
Necesito un hombre. En el guión había un taxista. Lucio. Pues aún no ha aparecido. Yo lo sigo esperando.
No aparece, porque la historia se termina antes de que llegue.
Exacto. ¿Y no podría venir?
Eso sería banal. Enseguida os irías a la cama.
¿Y qué hay de malo en eso?
Pues nada. Está bien, lo reescribiré para que aparezca. Especialmente para ti.
Pedro.
Sí, Patty.
Es que aquí no hay ninguna cama.
Vale, te la pondré.
Gracias, Pedro. ¡Qué pedazo de cama!
Pues atenta, ahora viene lo mejor. Déjame concentrarme. Tiene que ser guapo, claro.
Como Mel Gibson, pero más paquete.